Słuchajcie, chciałbym wrócić do tematu duchowego wzrostu. Do tematu duchowego wzrostu, do duchowego rozwoju. Każdy, kto tak naprawdę czyta Biblię, kto chce być uczniem Jezusa, zauważa, że to jest ważna rzecz, tak? O moim osobistym rozwijaniu się, o moim wzroście. Każdy uczeń Jezusa zauważy, że to jest jakby konieczność. I chciałbym przez następne kilka tygodni mówić o tym z takiego bardzo praktycznego punktu widzenia. Z takiego punktu widzenia właśnie, do czego mi to, jak to zrobić. Chciałbym podejść do sprawy w taki sposób, jak to się dzieje, że wzrastamy, w jakich okolicznościach, kiedy, poprzez co, co mi jest do tego potrzebne, abym wzrastał i czy mi to w ogóle do czego jest potrzebne. I chciałbym zacząć od jednego wersetu do przeczytania, żebyśmy go razem przeczytali. To będzie fundament do dzisiejszego nauczania i fundament przez następnych kilka tygodni. To jest bardzo ważny werset. To jest Rzymian 8:28. Apostoł Paweł mówi tak. Tam są zapisane takie słowa. A wiemy, że Bóg współdziała. To jest bardzo ważne słowo, tak, w tym wszystkim. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Niech to zostanie z nami na chwilę. Tak? To będzie motto tego dzisiejszego nauczania, motto dla najbliższych tygodni, taka podstawa wyjściowa. Posłuchaj, nie musisz robić tego sam. Tak? Nie musisz robić tego sam, nie musisz, to nie jest taka rzecz, że się tak w sobie zapniesz, zaweźmiesz jakoś i to się wydarzy. W tym słowie jest obietnica. To jest obietnica dla ciebie, tak? Jeżeli kochasz Boga, jeżeli jesteś powołany, a tak jest, tak? Bo nikt nas nie może się sam nawrócić, nikt nie może się sam do Chrystusa przeprowadzić, tak? To tu jest obietnica, że Bóg chce współdziałać z tobą w twoim życiu. Amen. Tak? To jest Boża obietnica dla ciebie, że Bóg chce z tobą współdziałać w twoim życiu. I dzisiaj będziemy mówić, w jaki sposób Bóg współdziała z ludźmi, jak to się dzieje, że On współpracuje z ludźmi, który powołuje. Zaraz spróbujemy sobie to jakoś opisać, rozebrać na części drobne, ale tu jest najważniejsze słowo współdziałanie. Bóg chce z tobą współdziałać w twoim życiu. Tak? Nie musisz się dla Niego wysilać sam. A tak mówiąc prawdę, tak mówiąc zupełnie szczerze, człowiek jest w stanie dużo osiągnąć bez Boga. Tak? Oddajmy taką uczciwość, oddajmy sprawiedliwość ludziom niewierzącym. Tak? Człowiek jest w stanie dużo osiągnąć bez Boga. Ludzie potrafią być szczęśliwi bez Boga, tak? Potrafią być w miarę zadowoleni, w miarę szczęśliwi w swoim życiu bez Boga, ale to, o czym my mówimy, to jest współdziałanie, tak? To współdziałanie. I chciałbym, żebyśmy w tej chwili przeszli do pierwszej księgi Mojżeszowej, do księgi Rodzaju i wrócili do historii Józefa. Nie wiem, czy ja akurat z tych wszystkich patriarchów chyba tą historię kocham najbardziej. Nie wiem, czy zauważyliście, to jest jedna z najdłuższych, jeśli nie najdłuższa historia, jeśli chodzi o patriarchów w księdze Rodzaju, tak? Józef nie wydaje nam się kimś takim istotnym. Jest Jakub, Abraham, Izak, a ten Józef taki się wydaje. A jednak ta historia jest bardzo mocno opisana, bardzo mocno rozwinięta. I dzisiaj o Józefie na temat wzrostu. Zacznijmy od początku, od młodego chłopaka. Rodzaju 37, 5-11. Czytamy tak. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. To jest najlepszy sposób po prostu na zdrową rodzinę. Tak? Opowiedz swoim braciom o swoich marzeniach. I powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Starsi bracia to kochają. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami, czy naprawdę chciałbyś nami rządzić? I jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce i księżyc, 11 gwiazd skłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, uwaga, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. A potem jakbyśmy czytali tą historię, przegryzali się przez następne rozdziały, to czytamy o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły. O tym, że bracia odpłacili mu zgodnie ze swoim sercem, najpierw go wrzucili do studni. Nie mieliście tak źle, chłopaki. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, póki co nie było tak źle. Tak? Sprzedali go do... Widzę, że zachował to słowo w pamięci. Zachował to słowo w pamięci. Potem go sprzedali do Egiptu. Został niewolnikiem. Z ulubieńca ojca stał się niewolnikiem. Został fałszywie oskarżony. Trafił do więzienia. W więzieniu został oszukany przez współwięźniów, którzy obiecali mu pomoc. Potem bum. Został premierem Egiptu. To jest bardzo ciekawa historia. To jest bardzo ciekawa historia, tak? Józef odebrał od Boga bardzo wyraźnie taką wizję dotyczącą swojej przyszłości. Tak? Wizję wywyższenia, tego, że będzie wywyższony w swojej rodzinie. I wiecie co, potrafię sobie wyobrazić stan duszy młodego chłopaka, który jest rozpieszczony przez ojca, tak, jest takim, nie chcę użyć tego słowa, no, Beniaminkiem, takim najmłodszym, tak, ulubieńcem, tak. Czytamy o tym, że dostawał najlepsze ciuchy. Tak, jest to opisane. I patrzy, najmłodszy patrzy z góry na swoich starszych braci. Arogancja, pycha. Jakbyście uważnie czytali, to okazuje się, że jeszcze donosił ojcu na swoich braci. Donosił, tak? To jest tak, że najmłodszy wszędzie donosi? Jak to działa u was? Tak? Jakbyście uważnie czytali Biblię, byście wiedzieli, kto na was donosił. Kto był konfidentem. Nie, tak nie było. Okej, dobrze. Mamy tą historię Józefa, tak? I mamy chłopaka, młodego chłopaka, do którego mówi Bóg w taki wyraźny sposób. On jest tym poruszony na tyle, że w taki nieopatrzny sposób dzieli się ze swoim rodzeństwem i to wyzwala niechęć. I na końcu tej historii jest premierem supermocarstwa, jest premierem wyznaczonym przez faraona do zarządzania całym Egiptem, tak? I po drodze dzieją się te wszystkie złe rzeczy, tak? Józef doświadcza niesprawiedliwości, tak? Doświadcza takiego ucisku, prześladowania, ale uwaga, jak czytamy to tam się co kilkanaście wersetów, co kilkadziesiąt wersetów przewija taki refren w tej historii. Ale Bóg był z Józefem, tak? I doświadczał Bożej opieki we wszystkim. I powiem wam, tylko głupiec by tego nie zauważył, że pomimo tych złych rzeczy, złych okoliczności, Bóg był z nim. I to całe zło, to całe trudne życie, jakie miał, te kilkanaście lat, w jaki sposób przychodził, nadało mu pewną dojrzałość. Tak? Nadało mu pewnego rodzaju mądrość. Tak? To jest ciekawe, kiedy spotyka się ponownie z braćmi, kiedy Józef spotyka się z braćmi, kiedy oni po raz kolejny przyjeżdżają do Egiptu po zboże, to nie ma w nim zawiści, tak? Nie ma w nim takiej złości, nie ma chęci rewanżu, nie ma takiej postawy chęci odgryzienia się. Teraz jesteście w moim ręku. Teraz mogę zrobić z wami wszystko co tylko chcę, tak? Kiedy się spotyka z nimi, kiedy objawia swoją prawdziwą tożsamość, to pyta ich, a jak się ma ojciec? Tak? Jak się czuje ojciec? Czy jeszcze żyje? Co słychać u taty? I oni są przerażeni, tak? Mają świadomość po prostu, że może zrobić wszystko z nimi, co chce. I Józef do nich mówi, nie bójcie się, to zło, które wy mi uczyniliście, tak? On nie udaje, że się nic nie stało. On mówi, to zło, które zaplanowaliście, Bóg obrócił ku dobremu. Tak? Bóg obrócił. On to widzi, tak? On to widzi. Dlaczego? Ponieważ jest człowiekiem dojrzałym. Pomimo tego całego zła i trudnej sytuacji. Słuchajcie, jest taki mit, tak? Jest taki nasz mit w naszych kręgach pokutujący i ten mit mówi, że żeby wzrastać duchowo i żeby doświadczać Boga, muszę mieć takie dobre warunki. Muszę mieć takie życie, takie owocne w tym sensie, że obfite finansowo, muszę mieć dobre mieszkanie, dobrą pracę, ogólnie, żeby wszystko było cacy. Takie naprawdę zadbane na najwyższym, takie szklarniowe warunki do życia, tak? Nawet nie, zresztą teraz byście nie podnieśli ręki, jakbym zapytał, kto tak myśli, ale bardzo często spotykam się w rozmowach, ludzie tak myślą, tak? Żeby wzrastać, doświadczać Boga, to muszę mieć taką oranżerię w życiu. Idealna temperatura, no, żeby to było wszystko takie ogarnięte, tak? I to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ta historia Józefa pokazuje, że to nie jest prawda. Potrzebujesz czegoś zupełnie innego. Potrzebujesz, żeby Bóg był z tobą. Tak? Potrzebujesz, żeby Bóg był z tobą, tak? Pamiętacie? Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują i z tymi, którzy są powołani. To jest najważniejsza rzecz, jakiej potrzebujemy. Tak? Nie szklarni, nie oranżerii, tylko potrzebujemy obecności Boga. Bóg był z Józefem, kiedy był fałszywie oskarżony, kiedy został niewolnikiem, kiedy był w więzieniu. To nie były idealne warunki, ale Bóg był z nim i Bóg coś czynił w Józefie, zmieniał go, tak? Z młodego, aroganckiego chłopaka zmienił go w kogoś dojrzałego, kim Bóg chce się posłużyć w przyszłości. Kim Bóg chce się posłużyć w przyszłości. Wiecie, jak nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jak czytamy Dzieje Apostolskie, jak czytamy listy, do kogo te listy są adresowane, jak jest opis pierwszego kościoła w Dziejach Apostolskich, no to ci nasi poprzednicy w Chrystusie to nie były super gwiazdy, to nie byli celebryci. To była generacja biedaków, najczęściej niewolników. Ewangelia się rozprzestrzeniała w takim środowisku, tak? Pierwszy Kościół to zazwyczaj społeczność ludzi biednych, a jednak doświadczających Bożego działania. Dlaczego? Bo skoncentrowany na Chrystusie. Bo skoncentrowany na życiu z Bogiem. I o Bożym współdziałaniu z nami, tak? Co powoduje nasz wzrost. Są dwie rzeczy, o których chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Są dwa rodzaje czynników. Chyba to Rafał użył takiego sformułowania, ja sobie pozwolę zaczerpnąć, ale też tak uważam, że pierwsza rzecz, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu, to jest coś, co bym generalnie określił jako takie święte chwile. Takie święte chwile. To są takie momenty, to na różny sposób się dzieje, zaraz spróbujemy sobie opisać, co to może być. To są takie momenty, kiedy coś od Pana Boga do nas dociera. To jest taki moment, po prostu masz chwilę objawienia. Tak? Chwilę objawienia, coś się dzieje. Tak? I zazwyczaj tak jest, że takie... Ktoś padł pod mocą. To był ten moment właśnie. Okej. Okay. To są takie wydarzenia, które są kamieniami milowymi w naszym życiu. Potrafimy po wielu latach przypomnieć sobie, że wtedy coś się wydarzyło. Tak? Nie pamiętamy miejsca, ale pamiętamy, że zostało coś przestawione. Tak? To są taki moment takiej zwrotnicy, kiedy Bóg puszcza nas w trochę innym kierunku, puszcza nas w inną stronę, tak? Prowadzi nas na tory, o których nawet nie myśleliśmy, że istnieją, tak? Są takie święte momenty, święte chwile. I to mogą być różne rzeczy. Ja chciałbym o kilku opowiedzieć. Po pierwsze, to może być takie doświadczenie nadnaturalnej Bożej mocy, tak? Taki Boży cud. Apostoł Paweł w drodze do Damaszku spotkał się z Chrystusem, tak? To była radykalna zmiana. On jechał tam prześladować Kościół, a dotarł jako głosiciel Jezusa. Tak? To są momenty doświadczania Bożej mocy. Tak? Kiedy pierwszy raz widziałeś, albo kiedy pierwszy raz modliłeś się o kogoś i ktoś został uzdrowiony. To są takie momenty mocy. Tak? Nagle okazuje się, że ty możesz być tym narzędziem Chrystusa. Tak? Kiedy pierwszy raz, ja wiem, że to powtarzałem, ale to było takie ważne, że to zostało moje, kiedy pierwszy raz uwalnialiśmy od demonów ludzi w tym kościele, tak? To przychodzisz z tej pozycji, że wiesz, że czytałeś, a stajesz w pozycji autorytetu. To jest moment przejścia z jednego miejsca do drugiego, tak? A więc to jest taki święty moment. Inna rzecz to może być Boży głos do mojego życia. Proroctwo, tak? Coś się dzieje w twoim życiu i nagle po prostu ktoś, kogo nie znasz, albo ktoś, kogo znasz, to nie ma znaczenia, tak? Przychodzi do nas ze słowem o takim proroczym charakterze, skierowanym do ciebie i to zmienia twoje życie, tak? Oczywiście my nie budujemy swojego życia na proroctwach, ale na Słowie Bożym. Te wszystkie słowa prorocze, one są po to, żeby je rozważać i poddawać jakimś testom, sprawdzeniu tego, czy to jakoś współgra z naszym życiem, ale takie momenty prorocze mogą przynosić przemianę. Tak? Samuel, który powołuje w proroctwie, w takim proroczy sposób najpierw Saula, a potem Dawida. Tak? Całkowicie zmienia los tych ludzi. Całkowicie ustawia ich w innym miejscu. Tak? To może być sen od Boga. Tak? To może być taki głos ponadnaturalny. Pamiętam, że takim proroctwem, które bardzo zmieniło moje życie, pojechałem do Wrocławia na konferencję, pojechałem sam. Nie zabrałem celowo z mojego zboru ówczesnego nikogo, pojechałem sam, żeby nikt mnie nie znał. I w moim sercu rodziła się taka myśl właśnie, że fajnie by było, żeby tutaj w tym Wołczynie jakiś kościół, tylko żeby ktoś był i czy ja się nie nadaję. To nawet nie było pytanie, że czy się nadaje, tylko taka ukuta jakaś pewność, że to nie ja. I byłem taki cwany, wymyśliłem sobie, pojadę tam, nikt mnie nie zna, wyjdę do modlitwy, ale nie powiem, o co chodzi. Jak Bóg coś do mnie ma, to niech mi powie. I pamiętam wtedy Iena Greena i on do mnie szczelił po prostu, znienawidziłem go od razu, mówi, Pan do ciebie mówi, że ty jesteś strzałą w jego kołczanie, on cię przygotowywał, już dalej tego nie chciałem słuchać. Mówię, poddałem się tak temu. Tak? To jest taki moment, kiedy proroctwo po prostu dotyka naszego wnętrza. Tak? To są takie chwile, to nie jest takie proroctwo typu Pan cię kocha, tak? Takie ogólne, ale to jest takie bardzo szczególne. Takim momentem świętym może być takie Boże poruszenie spowodowane w nas przez słowo i modlitwę. Tak? Modlisz się, otwierasz Biblię i to słowo właśnie staje się słowem rema do ciebie. Wiesz, że to jest odpowiedź na twoją modlitwę. Bardzo wyraźnie to przychodzi. Pamiętam, kilka lat zmagałem się z pewną sprawą. To było bardzo bolesne dla mnie, takie dramatyczne i niezdrowe. Zatruwało moje życie. Zacząłem się modlić o to i jedno zdanie z Biblii po prostu uwolniło moje serce, a zmagałem się z tym chyba ze 4 lata. Tak? Momentem, takim właśnie świętą chwilą może być rozmowa z kimś. Tak? Może być taka, powiedziałbym, Boża rozmowa, taka pełna ognia. Są takie momenty właśnie, że ktoś ci coś przynosi. Tak? Dla mnie ja taką rozmowę jedną pamiętam w życiu z człowiekiem, u którego byliśmy z moją żoną w odwiedzinach w tamtym roku. Australijczyk Barry Wedrat przez kilka lat był takim jakby mentorem dla mnie. I też właśnie się zmagałem, myślałem o rezygnacji ze służby. On po prostu łaził za mną i powtarzał te same słowa. To była taka rozmowa rozciągnięta w czasie, tak? Ale on mówił, you are the man, ty jesteś tym człowiekiem. Bóg cię powołał, nie poddawaj się, nie rezygnuj. I Bóg go użył, tak? Więc jak z kimś rozmawiasz, to czasami słuchaj, to nie zawsze mów, tak? Bo takie rozmowy, Bóg może użyć tego, żeby utrwalić w twoim życiu jakiś kierunek, tak? Żeby utrwalić, umocnić twoje powołanie. Amen? Tak? Uśpiłem was. Okej, jesteście, super, fajnie. Bożym momentem przełomu może być dobre nauczanie, może być dobre kazanie. Tak? Pamiętacie Dzieje Apostolskie? Kazanie apostoła Piotra na stopniach, na schodach świątyni. Jedno kazanie i co? 3000 ludzi ochrzciło się. Tak? Bóg może użyć właśnie jakiegoś... Ja to kocham. Naprawdę kocham to. To są dobre rzeczy, tak? I ostatnia rzecz, którą ja sobie tak wynotowałem, z takich rzeczy, w których Bóg chce podnosić naszą dojrzałość, chce nas rozwijać, chce powodować w nas duchowy wzrost. Ostatnia rzecz z tych takich jednorazowych to jest moment refleksji. To jest moment takiego zastanowienia się nad stanem rzeczy, nad sytuacją, w jakiej jestem. Tak? Taki moment zatrzymania się nad czymś. I spróbowanie po prostu zrobienia sobie takiego obrazu trochę z boku. Pamiętacie tą historię marnotrawnego syna? Tak? Super, dzięki. On jest w tym najniższym punkcie swojego życia. Taki upodlony człowiek. I co się dzieje? Czytamy tam, że... Kocham ten zwrot. Wejrzał w siebie. Tak? Zatrzymał się, wejrzał w siebie, zaczął myśleć. I w tym procesie tentegowania w głowie, w tym procesie myślenia, powiedział sobie, że słudzy mojego ojca mają lepiej niż ja tutaj. Tak? To jest taki moment refleksji. Tak? To jest taki moment refleksji. Zaczął myśleć. To chyba Andrzej Mytych tak często tutaj powtarza. Zakubusiem Puchatkiem. Myślenie ma przyszłość, słuchajcie. W naszym życiu posłuchajcie, to jest ważne. My lubimy działać, lubimy iść do przodu, ale bardzo ważne są chwile zatrzymywania się co jakiś czas i ogarnięcia pola bitwy. Takie momenty zatrzymania się i pomyślenia o tym, gdzie jestem, jakie są efekty tego. Posłuchajcie, Boże momenty, te święte chwile to są takie sytuacje, kiedy poprzez jakieś jednorazowe działanie, poprzez moment Bóg wyzwala w nas jakiś kierunek. Tak? Bóg wyzwala w nas jakiś kierunek. On chce potrząsnąć nami, zatrzymać, wzbudzić coś w nas. Podejmujemy jakieś decyzje. To jest zetknięcie z Bożym głosem, z Bożą mocą, z Bożym działaniem. I my wszyscy to kochamy. Taka jest prawda. Chrześcijanie uwielbiają takich Bożych momentów. Uwielbiają takie Boże chwile. Kiedy jest coś takiego z nieba, bum, wydarzyło się. Ktoś coś powiedział, ktoś się z tobą modlił, doświadczyłeś Bożej mocy, byłeś świadkiem tego. Ale jest jeszcze druga rzecz. Nie chcę powiedzieć, że ona jest ważniejsza, bo to w zasadzie ciężko porównywać, ale jest bardzo ważna, a ludzie tego nie cierpią. Chrześcijanie tego nie znoszą. Naprawdę, większość z nas, taka jest prawda o nas, tego nie cierpi. To jest druga rzecz, dzięki której wzrastamy, dzięki której rozwijamy się. Ja to nazwałem Bożymi procesami. Tak sobie to nazwałem. Nie umiem tego jakoś inaczej opisać, ale to jest coś, co jest czymś więcej niż jednorazowe wydarzenia. To jest coś innego niż jednorazowe takie chwile. Ponieważ Boże procesy utrwalają i umacniają w naszym życiu Boży głos, umacniają Boże kierunki, rozwijają pasję. Te procesy utrwalają to, co jest jednorazowe. I to jest szczególnie trudno przyjąć nam, charyzmatykom, do wiadomości, ponieważ w nas jest taka chęć koncentracji na Bożej mocy. Ale to procesy utrwalają dobre rzeczy. Pamiętacie sytuację, kiedy Jezus uzdrawia 10 trędowatych? Tak? Ilu oddało Bogu chwałę? Dwóch. Dwóch. Tak? Dwie osoby na 10 oddały Bogu chwałę. Czy to było doświadczenie Bożej mocy? Wow, to było, tak? Trąd. Choroba nieuleczalna. Jezus. Ludzie dzisiaj się zachowują w podobny sposób, kiedy doświadczają Bożej mocy. Moje problemy zostały rozwiązane. Nie potrzebuję więcej Boga. Taka jest prawda. Taka jest prawda o większości ludzi. Ale Boże procesy są tym, co utrwala w naszym życiu właściwe kierunki. Tak? Posłuchajcie, to dzięki Bożym procesom takie jednorazowe, chwilowe uniesienia, jednorazowe jakieś marzenia zamieniają się w rzeczywistość. Przeistoczają się w coś realnego i trwałego. Tak? To dzięki procesom wizja się realizuje. Tak? Dzięki procesowi uczniostwa z takich zielonych, takich świeżych, niedojrzałych chrześcijan stajemy się prawdziwymi naśladowcami, uczniami Jezusa Chrystusa. Tak? To dzięki procesowi uczniostwa właśnie, takiego poddawania siebie pod coś. Tak? Dzięki procesom są zakładane nowe kościoły, dzięki procesom kościoły się rozwijają, dzięki procesom nasze małżeństwa stają się lepsze. Dzięki procesom potrafimy wybaczać, ponieważ zmieniamy się. Tak? I tego potrzebujemy. I chciałem podać wam parę przykładów, tak? Bo ten termin sobie tak ukułem tutaj, ale to jest w Biblii, to odnajdujemy w Biblii. Tak? Mamy powołanie Piotra, to jest wydarzenie na tej plaży, gdzie tam Jezus przychodzi do nich. To jest jednorazowe wydarzenie. Jezus mówi, chodź za mną. Wcześniej jest doświadczenie obfitości połowu. Tak? To jest wydarzenie, to jest jakieś wydarzenie. Ale to, że Piotr później głosi to kazanie i ludzie się nawracają, jest wynikiem tego, że przez 3 lata chodził z Jezusem. To był proces, intensywny kurs uczniostwa, przebywania z Jezusem. Tak? On się poddał po to. Marnotrawny syn. Wejrzał w siebie, to jest wydarzenie, tak? To jest coś jednorazowego, ale to zostało zamienione jakby w proces realizacji. Czytamy potem, że wejrzał w siebie, zdecydował, postanowił i zrobił tak, jak postanowił. I poszedł i na koniec przeprosił ojca tak, jak sobie postanowił, tak? Od wydarzenia. Poprzez cały proces. Proroctwo do Dawida, które przynosi mu Samuel. Do młodego chłopaka przychodzi prorok pański i mówi, że będzie królem. Ale zanim to nastąpiło, tak, Dawid najpierw dostał się w otoczenie Saula, był na dworze, pokonał Goliata. Później uciekał przed tym Saulem, dowodził garstką banitów. To stało się armia, a na koniec dowodził całym Izraelem. Tak? Widzicie ten proces wzrostu i rozwoju? Nie tylko umiejętności. Tak? Posłuchajcie, nasz wzrost duchowy to nie jest tylko nabycie jakiejś wiedzy. To jest przemiana charakteru. Tak? Ja nie widzę powodu, żebym miał inwestować w kogoś mój czas i szkolić go na lidera, jeżeli nie pracujesz nad swoim charakterem. Tak? Nie chcę z tobą pracować, nie będę cię szkolił na lidera w kościele, jeśli nie widzę, że pracujesz nad swoim charakterem. Bo możemy się nauczyć jakichś tam rzeczy związanych z zarządzaniem kościołem i tak dalej, z mówieniem kazań, ale Duch Święty po prostu chce zmieniać nasze wnętrze. Tu się też musimy rozwijać. Tak? I w tym naszym widzę takie niebezpieczeństwo, o którym wam chciałbym opowiedzieć w tej chwili. W życiu takiego chrześcijanina, no nie wiem, sami sobie go piszcie. Jest taki sposób funkcjonowania chrześcijański, to jest życie prowadzone od wydarzenia do wydarzenia. Tak? Od momentu do momentu, od Bożego poruszenia do Bożego poruszenia. Tak? To jest tak, jakbyś jechał samochodem od jednego rowu do drugiego, od jednego krawężnika do drugiego. Kiedyś jechaliśmy na wakacje, to już było dość dawno, jechaliśmy na Mazury i byliśmy już prawie u celu i kilka kilometrów zaledwie przed dotarciem do celu staranował nas prawie kierowca autobusu i uciekałem przed tym autobusem, nie wiem, czy nie patrzył w usterka. Uciekając, wpadliśmy do jakiejś dziury. Trudno mi opisać, co się tam stało. Wiem, że jest takie coś w samochodzie jak zawieszenie. Rafał nawet nie patrzy na mnie w tej chwili. Urwał się wahacz, coś tam się takie wydarzyło i mój samochód jakby w tym momencie uzyskał samoświadomość. On nagle nabrał woli i jechał nie do końca tam, gdzie chciałem. Ja skręcałem w lewo, a koła skręcały w prawo. Tam był niewielki ruch, jakoś się doczłapałeś tym samochodem. Jechałem bardzo powoli, ale to była przygoda, tak? Ten samochód jeździł jak chciał, bez żadnej takiej wyraźnej wizji. I mi się wydaje, że tak czasami funkcjonują wierzący ludzie. Od wydarzenia do wydarzenia. Od jakiejś konferencji, po konferencję mówiącą o czymś zupełnie innym. Od proroctwa. Tak? Nie wiem, czy rozumiecie to, co chcę przekazać. Być może trudno mi jest to wyrazić. Ale to nie jest to, czego Bóg od ciebie chce. Tak? Ponieważ widzę w tym tylko takie doraźne poszukiwanie jakiejś takiej adrenaliny, tak? Od wzruszenia do wzruszenia. Najgorzej jest, jak pastor jest kimś takim. Współczuję temu kościołowi, tak? Jak pastor jest kimś takim po prostu, który się buja od konferencji do konferencji, od nowej książki do drugiej. Pamiętam kilkanaście lat temu, zaczepiła mnie na ulicy pewna siostra z innego kościoła, i mówi do mnie tak. A my mieliśmy proroka na nabożeństwie. No mniej więcej tak to właśnie, mniej więcej to tak brzmiało, tak? A my mieliśmy proroka na nabożeństwie. Ale było fajnie. No ja tak za dużo się nie odzywam. Ona mówi, ale się spłakaliśmy. Ja mówię, no i co? Ona, no nic. Słuchaj, coś ci chcę powiedzieć. Jeżeli Bóg coś do ciebie mówi, tak? Ja naprawdę wierzę, że Kościół bez Ducha Świętego, bez proroctw, bez daru języków, to jest coś smutnego, tak? To jest ta sfera nadnaturalna, ale jeżeli Bóg do nas mówi w taki nadnaturalny sposób, to nie po to, żebyśmy byli na jakiejś duchowej adrenalinie, na jakimś hajpie duchowym, na jakimś speedzie, tylko po to, żeby gdzieś nas popchać, żeby coś uczynić wyraźnego, dokonać wyraźnej zmiany, tak? W księdze Amosa jest powiedziane, że nie czyni wszechmogący Bóg nic bez tego, zanim wcześniej nie oznajmi tego poprzez proroków, tak? To Boże Słowo, ono po coś jest, nie po to, żebyś się spłakał na konferencji, tak? Tylko po to, żeby coś z tobą zrobić, tak? Po to, że, bo on chce cię w przyszłości użyć, chce cię uczynić dojrzalszym, chce, żebyś miał lepszy smak, żebyś był lepszy. I zazwyczaj w tym momencie, jak Bóg do nas mówi, to przekonuje nas do tego, bo się jeszcze nie nadajemy, bo ja się jeszcze nie nadaję, ale on chce nas utwierdzić, żebyśmy szli i pracowali nad sobą. I to, o czym chcę powiedzieć, jeżeli miałoby być jakieś zastosowanie do tego kazania dzisiaj, tak? Bo na razie to jest taka informacja ogólna, że są dwa rodzaje rzeczy, że są Boże chwile i Boże procesy, to chciałbym cię dzisiaj namówić do tego, żebyś świadomie wystawił się, żebyś świadomie wystawił się na działanie Bożych procesów w swoim życiu, bo tego potrzebujesz, tak? Bo tego potrzebujesz, bo Bóg potrzebuje, żeby to się wydarzyło w twoim życiu. Tak? I to jest takie rozróżnienie, może ono jest niezbyt dokładne, ale zauważyłem, że te takie właśnie Boże momenty, Boże chwile, one najczęściej są takim suwerennym działaniem Boga. Tak? To przychodzi do naszego życia. To przychodzi do naszego życia. A procesy są naszym wysiłkiem. Procesy są naszym wysiłkiem, naszą pracą, tak? To właśnie tak Bóg z nami współpracuje, współdziała z nami w ten sposób, że mówi do nas, tak, że przychodzą te święte chwile po to, żebyś ty się zdobył na Boże procesy, żebyś ty się zdobył na swój wysiłek. Tak? I to naprawdę współgra, tak? Kiedy sobie o tym pomyślę, to współgra. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jestem wierzącym człowiekiem, może krótko, od niedawna i doświadczam trudnej sytuacji finansowej. Tak? Doświadczam trudnej sytuacji finansowej. Miałem złą przeszłość, moje finanse leżą w gruzach, mam tam jakieś długi. No okej, to sobie wymyślcie. I dowiaduję się od innych wierzących, że można się o to modlić, żeby Bóg mi pomógł. Można? Można, pewnie, że trzeba, dokładnie. I zaczynam się modlić. Przychodzę na jakieś jedno spotkanie modlitewne, idę na jakąś grupę domową i tam chrześcijanie są świetni pod tym względem. Dobra, super, zaraz, 15 rąk na tobie, nie możesz się podnieść. Modlą się z tobą i co? I dzieje się. Naprawdę się dzieje, tak? Doświadczasz Bożej pomocy, tak? Przychodzi jakieś rozwiązanie, dzieje się jakiś cud, dostajesz od kogoś jakąś pomoc finansową, bo ktoś był poruszony twoją modlitwą. Bóg działa i rozwiązuje się twój problem finansowy, tak? To jest jednorazowe działanie. I teraz co się musi wydarzyć? Co się musi wydarzyć, żeby było dobrze w moim życiu? Potrzebuję całego procesu uzdrowienia mojego myślenia o pieniądzach. Tak? Potrzebuję całego procesu uzdrowienia myślenia o mojej kasie, tak? Potrzebuję się nauczyć, że nie mogę wydawać ponad miarę, że muszę szanować swoją pracę, żeby mnie nie wyrzucali co chwila. Muszę oddać dziesięcinę, muszę się nauczyć hojności, tak? To jest wbrew mojemu ciału, to jest wbrew mojej duszy. To przychodzi z ducha i to jest wbrew mojej naturze, tak? Chcę mieć błogosławieństwo, tak? Potrzebuję całego procesu uzdrowienia, tak? Zobaczcie, Bóg odpowiedział tą swoją w tej współpracy odpoczął cudem, poruszył czyjeś serce, coś tam się wydarzyło, a teraz jest cały proces, który czeka na mnie. Tak? Podniesienie myślenia o tym, żeby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, żeby nie spóźniać się do roboty, żeby być rzetelnym. Jeżeli to się nie wydarzy, ten proces, Boża pomoc zostanie zmarnotrawiona. Tak? To jest tak jak ta historia, w której Jezus opowiada o tym, że człowiek został uwolniony od demonów. Tak? To było Boże działanie, a później nie wydarzył się proces utrzymania tej wolności i pierwotny stan tego człowieka jest gorszy niż początkowy. Tak? To jest ta historia. Delikwent wraca do stanu pierwotnego. Oczywiście w Biblii nie ma słowa delikwent. Posłuchaj, Bóg chce cię użyć. Tak? Bóg cię zbawił. Bóg cię zbawił nie po to tylko, żebyś szedł do nieba, po to też, ale nie tylko po to. Gdyby tak było, to byśmy umierali zaraz po nawróceniu. Tylko Bóg chce cię użyć. I On cię powołał zgodnie ze swoim planem i powołaniem dla ciebie właśnie. I potrzebujesz wzrosnąć, dorosnąć do tego swojego powołania. Potrzebujesz się zmienić. I w tym my potrzebujemy dwóch rzeczy. Świętych chwil i Bożych procesów. Potrzebujemy świętych chwil, tego Bożego głosu, tej Bożej nadzwyczajności, Bożego działania i potrzebujesz świętych procesów, takie, które ciągną się, w które świadomie wchodzisz. I dzisiaj chciałbym ci zadać pytanie. Tak? Ludzie wybiegają z moich kazań, a tak się starałem. Czat. Okej, słuchajcie. Chciałem zapytać, czy wiesz, do czego Bóg cię powołuje? Tak? Czy wiesz, co byś chciał robić jako chrześcijanin? W jaki sposób służyć? Jakim być człowiekiem na co dzień? Jeśli tak, to w tej chwili musisz sobie odpowiedzieć, jakich procesów potrzebuję w życiu. Tak? Czemu się muszę poddać? Czego się muszę nauczyć? Tak? Chcesz być uczniem i naśladowcą Chrystusa? Nie lekceważ grup domowych. Mówię zupełnie poważnie. To jest ważna rzecz. Nie lekceważ grup domowych. Tam jest coś więcej niż twoje przemyślenia. Tam jest wspólna modlitwa, tak? Tam jest wspólne rozważanie słowa. Masz talent muzyczny do rozwinięcia. Masz talent muzyczny i potrzebujesz go rozwinąć. Co trzeba zrobić? Zrobić coś, żeby pod okiem kogoś to mogło się rozwinąć. Jakaś szkoła muzyczna, CSM, oglądać jakieś tutoriale na YouTube, pogadać z kimś, kto, albo popracować z kimś, kto jest muzykiem. Tak? To jest proces, któremu się musisz poddać. Tak? Chcesz mówić kazania? No to zrób coś z tym. Tak? Poproś pastora, żeby ci pozwolił poprowadzić coś na nabożeństwie. Pastor to ja. Pogadaj z liderem grupy, żeby dał ci przygotować jakieś spotkanie. Zapisz się do szkoły biblijnej, tak? Zdobądź się na wysiłek, na długotrwały wysiłek po to, żeby twoje powołanie nie pozostało mrzonkami. Nie pozostało mrzonkami, tak? I procesy, one są obciążające. One są jak chodzenie na siłownię, tak? One są jak uczenie się czegoś. Żmudne, długotrwałe, ale to jest dobre. Tak? Chcesz się rozwinąć w działaniu? Rozpocznij służbę. Rozpocznij służbę. Poszukaj sobie miejsce w kościele. Tak? Posłuchaj, nie jesteś sam. Tak? Tak? Pamiętacie ten pierwszy werset, od którego zaczęliśmy? Jakie tam było ważne słowo? Że Bóg co robi? Współdziała. To jest bardzo ważne słowo, tak? Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Bóg chce z tobą współdziałać. Bóg chce, tak? Jeżeli masz problem z prowadzeniem świętego życia, ciągle zmagasz się z grzechem, Bóg chce z tobą współdziałać, chce cię podnieść, wyciągnąć, chce, żeby twoje życie było święte. Tak? Bóg chce z tobą współpracować. Okej, jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. To jest taka rzecz, która się dzieje zawsze w życiu ludzi, którzy poddają się właśnie pod Boże panowanie. Którzy właśnie poprzez te Boże procesy poddają się pod panowanie Chrystusa w życiu. Czytaliśmy o tym, co się wydarzyło z Józefem na koniec jego kariery, tak? Kiedy jego rodzina przybyła do Egiptu w czasie tej biedy, w czasie tego głodu. Józef kazał zaprząc swój wóz i wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, ojca swego. Niesamowite. Ci ludzie dostali najlepsze miejsce w całym Egipcie, tak? Krainę Goszen. Czytamy o tym, że to była zielona kraina, oni mieli pastwiska, przywieźli ze sobą swoje stada i dostali to, co najlepsze. Kiedy poddajemy się właśnie pod Boże działanie, takie długotrwałe, takie więcej niż tylko powiew adrenaliny na nabożeństwie, to Bóg wprowadza nas do ziemi Goszen. Tak? Pamiętacie Psalm 23? Na jakie pastwiska Pan nas prowadzi? Na zielone, na dobre, na obfite. Bóg przygotował dla ciebie dobre rzeczy. I namawiam cię do tego, żebyś nie stał w miejscu, żebyś się rozwijał. Szukaj Bożych momentów, szukaj Bożych chwil, bo to one nas poruszają. Tak? To są chwile po prostu, które wypychają nas z jakiegoś stanu stagnacji, z takiego miejsca, gdzie się już utwierdziliśmy i pokazują nowe rzeczy. Ale Bóg prowadzi nam to poprzez swoje procesy. To jest dla ciebie, tego ci życzę. Amen.